ten czas pomiędzy wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego, czas, który jest takim czasem przeobrażania też. Przeobrażania człowieka, który musi nauczyć się wielu rzeczy na nowo, który musi zrezygnować z wielu rzeczy, aby otworzyć się na to, co przychodzi w inny sposób, na Boga, który chce przyjść do niego w inny sposób. O tym próbowaliśmy jakoś dzisiaj powiedzieć. Ale jest taka rzecz, która towarzyszy, jest takie wydarzenie, które towarzyszy całej tej przemianie i które pewnie jest też doświadczeniem każdego z nas. Lęk. Ten lęk, który paraliżuje. Tam, gdzie przebywali razem, a drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Lęk, który podpowiada, jak to teraz będzie, co będzie dalej, co się stanie. Ten lęk, który chce wymusić, żeby człowiek się schował. Ten lęk, który też zabiera pokój. Bo człowiek się ciągle zaczyna martwić o to, co teraz z nim będzie, co się będzie działo, jak to będzie, co się stanie. I to zabiera pokój. I pierwszym darem, który przygotowuje tak naprawdę na przyjęcie Ducha Świętego, jest dar pokoju. Ten lęk jest czymś takim, co jest niezwiązane tylko i wyłącznie z naszym takim jakąś naszą małą wiarą. Lęk towarzyszy każdemu z nas ze względu na to przechodzenie, na to przeobrażanie się, na to przygotowywanie się do przejścia w coś nowego. Zobaczcie na Piotra. Piotra, który był bardzo blisko, który doświadczył wielu rzeczy w swoim życiu razem z Jezusem, który doświadczył cudów, doświadczył góry przemienienia, doświadczył tego wszystkiego, co jest tak najbardziej cudowne, który sam przecież powiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ten Piotr, który doświadczył tak wiele, przestraszył się. Zamknął się w komórce z obawy przed Żydami. Trzęsie się, ma wyrzuty sumienia, ma poczucie winy, że zawiódł. I ten strach go tak bardzo paraliżuje, że nie wie, co dalej. Ten Piotr doświadczył tak bardzo własnej słabości, mimo darów, które otrzymał, mimo cudów, których był świadkiem. Ale jednak paraliż, to, który mu towarzyszy, jest tak wielki, że nie pozwala mu działać. Zamyka się. To zamknięcie się powoduje też taki wyrzut związany z tym, że nie spełnił oczekiwań, że nie dał z siebie wszystkiego, że zostało coś jeszcze, że źle zainwestował, że może to nie jest dla niego, że może to jest zbyt ważna i bardzo duchowa droga, która jest tylko dla wybranych, a Piotr jest tym, który nie jest wybrany. Myślę, że te pytania jakoś tam pobrzmiewają. Ten lęk wiąże się także z takiego cząstkowego rozumienia, o którym mówiliśmy. Takiego poznania tylko z zewnątrz. To widzenie, doświadczenie tylko tego, co jest teraz chwilowe, co jest w przeżyciu, bez takiego wgłębienia się w to, co jest w środku, podaje ten strach przed tym, żeby zastanawiać się, co to było przed i co będzie po. Natomiast ten lęk, który nam towarzyszy i te rzeczy, które się pojawiają, myślę, że to jest też także nasze doświadczenie praktyki. Kiedy w pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać nad tym, czy wszystko robisz dobrze, dlaczego nic się nie dzieje, że się zaczynasz martwić o różne rzeczy, że inni ci zaczynają mówić o różnych rzeczach, a ty się zaczynasz przejmować teraz, że to może to nie jest dobra droga, a może to lepiej się w ogóle nie angażować w życie duchowe. Potem boisz się tego zaufania do końca, bo nie wiadomo, co się stanie. No bo to fajnie jest tak się powierzyć i mówić o powierzeniu, ale tak wiecie, no w granicach rozsądku, nie? No w granicach rozsądku, no bo jak tak przegniesz, to potem już nie wiadomo, co może być z tym takim totalnym powierzeniem. I chcę wam przywodzić jeszcze raz tego Piotra, który jest taki bardzo wystraszony, który ma poczucie winy, który jest takim Piotrem, który jest w każdym z nas. Tego Piotra, który jest zamknięty z obawy, boi się, który chce zostawić to wszystko. Chce to wszystko zostawić. Wpada na genialny pomysł. Idę łowić ryby. Wracam do tego, co było na początku. Te 3 lata się w ogóle nie wydarzyły w moim życiu. Piotrze, nie możesz już wrócić tam. Nie, każdy, kto już wyszedł na tę drogę, nie może tam wrócić. I zobaczcie tego Piotra, który jest po zesłaniu Ducha Świętego. 5000 ludzi, uczonych w piśmie i faryzeusze, stoją przed nim, a on staje przed nimi i mówi: Jezus jest Mesjaszem. To przed chwilą się przed nimi chował. Przed chwilą się zamykał, żeby go przynajmniej przypadkiem nikt nie rozpoznał. A teraz Piotr staje i jest odważny do takiego stopnia, że może powiedzieć wprost: coś się stało. Coś, co przekraczało niego samego. Coś, co zabrało go z tego lęku. Dało mu siłę. To jest ta moc wysoka. To jest to doświadczenie Ducha Świętego. I chcę wam pokazać taką płaszczyznę, w której rzeczywiście człowiek jest zdolny do tego przyjęcia. Bardzo ważna płaszczyzna, dlatego że często w naszym przeżyciu, w naszym myśleniu jest coś takiego, że muszę się naprawdę bardzo starać, żeby ten Duch Święty na mnie stąpił. Muszę się naprawdę bardzo starać, żeby ten Pan Bóg w końcu na mnie zwrócił uwagę. Tymczasem to doświadczenie jest w drugą stronę. Właśnie wtedy, kiedy jesteś najbardziej niemocny, wtedy, kiedy najbardziej doświadczasz tego lęku przed tym, co będzie, kiedy najbardziej jestem sparaliżowany tym, co nie jest tak bardzo moje i ludzkie, wtedy jestem najbardziej dysponowany do przyjęcia daru. To nie jest handel wymienny. Jak zasłużysz, to dostaniesz. To nie działa w tą stronę. Tak nie działa Ewangelia. Każdy, kto jest sprawiony, niech przyjdzie i pije za darmo. Nie na handel wymienny. Za darmo. To predysponowanie, ta dyspozycja jest czymś bardzo ważnym, dlatego że ona jest tym, co mówi święty Paweł, tym wyciem ze środka. Tym takim błagalnym wyciem ze środka. Całe stworzenie jęczy i wzdycha w tym wołaniu o Ducha, który ma to wszystko przemienić. Który ma wszystko odnowić. Który ma wszystko przeobrazić. I to wołanie, to wewnętrzne wołanie, to wycie ze środka jest czymś właśnie takim, co mówi o naszym, o mierze naszego pragnienia wewnętrznego. I wtedy jest ta odpowiedź według tego pragnienia. Często to jest tak, że dary Ducha Świętego przychodzą niezauważalne dla tego, który je o nie prosi, natomiast są zauważalne dla innych. Ostatnio czytaliśmy fragment opisu takiego starca, współczesnego starca, który zmarł nie tak dawno. I tam było opisane, jak modlił się przez wiele godzin stojąc. I potem sobie po tych kilkunastu godzinach takiej modlitwy stojącej uświadomił, że jest przecież chory. Że nie ma 2 żeber. Że może zemdleć. I w tym momencie zemdlał. Pół godziny tam go cucili, żeby doszedł do siebie. To jest taki przykład tego, że jakby wiele rzeczy się dzieje poza człowiekiem. Dopiero jak wchodzi ten taki ludzki lęk, co to teraz będzie, bo jestem przecież chory, nie mam 2 żeber, to nagle jest problem. Ale wcześniej nie ma tego problemu, dlatego że jest takie zanurzenie w tą działanie, tą moc z wysoka. Ta siła to jest też ten dar, który pozwala wytrwać. Przede wszystkim wytrwać. Duch Święty daje tą moc, żeby wytrwać. Żeby iść mimo wszystko. Weźmijcie Ducha Świętego. Ale ten Duch Święty, który przychodzi, pierwsze co robi, to zabiera ten, wyzwala z tego lęku. Daje pokój. Dlatego dzisiaj Jezus mówi 2 razy do tych uczniów. Pokój wam. Oczywiście to jest też tak, że to nie jest jakby dar raz dany na zawsze. Jest taki piękny opis Origenesa, który mówi o tym, że kiedy człowiek zaczyna za dużo iść swoją własną drogą, to Duch Święty się zasmuca i odchodzi smutny. Ja zawsze sobie wyobrażałem takiego smutnego Ducha Świętego, który, jak to czytałem, który się tak, wie, tak zasmucił i tak sobie drepcze, to jak w takich bajkach. Odchodzi smutny, bo dobrze mu tu było u mnie. Miał dobre miejsce do zamieszkania w moim sercu. Ale teraz biedak posmutniał, bo za bardzo kombinowałem w swoim życiu. I musi sobie iść. Ale, Origenes dalej mówi, że ten Duch Święty z wielką radością wraca z powrotem. Teraz sobie wyobraźcie, jak on wraca z wielką radością z powrotem. To jest ten sam Duch. On bardzo się cieszy, kiedy może powrócić, żeby zamieszkać w tym sercu, z którego musiał odejść, bo za bardzo kombinował. On daje tą moc do tego, żeby zacząć na nowo, żeby rozpocząć na nowo. To On tak naprawdę działa. To, co ludzkie, pozostaje tak bardzo na zewnątrz. To On daje to wewnętrzne poznanie. On daje to wewnętrzne rozumienie. Natomiast to, co jest dzisiaj bardzo ważne, to jest to wołanie. To jest to rzeczywiste pragnienie, żeby tak było. To rzeczywiste pragnienie, żeby przyszedł i napełnił. I On przychodzi i napełnia na miarę naszych możliwości. Jak potrzebujesz kieliszek, to ty dostaniesz. Jak szlaneczkę, to szlaneczkę. Jak całą beczkę potrzebujesz, to dostaniesz całą beczkę. Tyle, ile jest potrzebne. W takiej mierze, w jakiej jest właściwe. Ale to się mierzy pragnieniem. To się nie mierzy zasługami, wypracowaniem, zaciskaniem zębów, przygotowywaniem jakimś wielkim. Właśnie wtedy, kiedy myślisz, że jesteś najbardziej niedysponowana czy niedysponowany do tego, żeby przyjąć Ducha Świętego. Czyli gdy czujesz się najbardziej grzeszna i najbardziej grzeszny, kiedy czujesz, że to musiałbyś wykorzystać zainwestować dużo siły, dużo energii w to, żeby się przygotować, to właśnie to jest ten najlepszy czas. To jest ten właśnie moment Piotra, który płacze w tej komóreczce, a potem staje wobec 5000. Co się też dokonuje? Zobaczcie, Paweł, to jest ta ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. To pragnienie nie jest czymś spektakularnym. To nie jest jakimś wołaniem, prośbą o emocjonalne doświadczenie. Paweł mówi wyraźnie, że to jest wycie, to jest to wzdychanie, które bierze się ze środka. To pragnienie pełne, które wypływa ze środka. To, co wypływa ze środka, jest tym wołaniem. Nie takim zewnętrznym mówieniem, tylko to rzeczywiste takie udręczenie w środku, to pragnienie, które jest ze środka. To jest to. To jest to największe też otwarcie się w tym, kiedy człowiek już jest tak bardzo bezbronny i kiedy właściwie wtedy może dopiero rozłożyć ręce i pozwolić, żeby coś się zadziało. Ten Duch Święty, On tworzy, On jest czymś, co też będzie działał, On jest kimś, kto będzie działał, jak będzie chciał. Tak jak chce. Będzie prowadził w różne sprawy. Człowiek jest ciężko zdziwiony tym, co się dzieje. Ale to jest coś, co się wydarzy. My jesteśmy w tym czasie. Na koniec chciałbym Wam przeczytać Grzegorza z Nysy fragment, który właśnie mówi o tym, kim jest ten Duch, o którego się prosi. Bo jest i twórcą tego wszystkiego i wszystko swą istotą wypełnia, wszystko utrzymuje, obejmuje świat swoją istotą, nieogarnione dla świata, o ile chodzi o moc, dobry, prawy, władający z natury, nie aktem umowy, uświęcający, nieuświęcany, mierzący, a nie zmierzony, dający, a nie biorący udziału, wypełniający, a nie wypełniony, obejmujący wszystko, a nigdy nie objęty. W dziedzictwie otrzymany, chwałą okryty, razem zaliczony, użyty jako groźba, palec Boży, ogień, jako Bóg, by pokazać, że sądzi, że jest w tej samej istoty, co Ojciec i Syn, Duch tworzący, na nowo budujący, przez chrzest i przez zmartwychwstanie. Duch poznający wszystko, uczący i wiejący tam, gdzie chce, i ile chce. Prowadzący, mówiący, posyłający, odłączający, odłączający od gniewu, pobudzony, ten, który odkrywa i ten, który oświetla, który daje światło i życie, budujący świątynię, czyniący Bogiem wtajemniczający. Także nawet uprzedza chrzest i szukany jest po chrzcie, czyniący to wszystko, co Bóg i skłonny do objaśnienia i sam sobie Panem i niezmienny, wszechmocny, wszystko dostrzegający, wszystkie duchy przenikający, rozumne, czyste i te najbardziej subtelne, ten Duch, który przychodzi i który przenika. To jest ta moc z wysoka, która tak naprawdę jest czymś, co odróżnia chrześcijaństwo od wszystkiego innego. Ten Duch, ponieważ jest wołany ze środka, ten wydział, on też przychodzi jako taka perła drogocenna. I ona jest tym egzystencjalnym, całkowitym, głębokim, doświadczalnym przekonaniem, że jest. Tego nikt nie może zabrać. Dlatego Piotr ma taką siłę. Dlatego wszyscy inni mieli taką siłę. Bo wiedzą, że cokolwiek się dzieje, to już jest tylko drugorzędne. Wracamy do tego, co mówiłem dzisiaj rano, dzisiaj po południu, o tej podstawowej motywacji bycia mnichem na przykład. Jeżeli mnich zna dokładnie swoją podstawową motywację, czyli umie odpowiedzieć na pytanie przyjacielu, po coś przyszedł, które Pan Jezus zadaje notabene do Judasza, jeśli potrafi odpowiedzieć, po co przyszedł, to wszystko inne po prostu się wydarzy. Wszystko inne ma drugorzędne znaczenie. Tak samo jest z tym doświadczeniem, kiedy jest ta moc Ducha Świętego, kiedy jest On tą perłą drogocenną w środku, to nie ma takiej opcji, nie ma takiej przestrzeni, nie ma takiego wydarzenia, które mogłoby go wyrwać. To tylko ja sam mogę z tym zdecydować. Mogę go zasmucić. Ale On bardzo chce wrócić z powrotem. Bardzo chce przyjść. Jest szczęśliwy, że może zamieszkać na nowo w tym domu, którego odszedł. Więc dobrze jest, żeby w tym czasie teraz rzeczywiście wsłuchać się w to pragnienie. Rzeczywiście wołać. Rzeczywiście pragnąć. Rzeczywiście przyzywać. Rzeczywiście tak krzyczeć ze środka. Jak mówi święty Paweł, całą istotę, całe stworzenie, to nie tylko ja, całe stworzenie jęczy i wzdycha, prosząc o ten dar Ducha Świętego.